Na świecie nasila się zjawisko overturyzmu, czyli nadmiernej liczby turystów. To bolączka najsłynniejszych europejskich miast, takich jak Wenecja, Rzym, Paryż czy Barcelona. Mieszkańcy coraz częściej protestują przeciwko zwiększającej się liczbie wczasowiczów. W minioną sobotę na ulicę Barcelony wyszli mieszkańcy, którzy domagali się ograniczenia turystyki. Wracajcie do domów, nie jesteście mile widziani. Między innymi takie hasła pojawiły się na plakatach. Nie skończyło się tylko na hasłach, było także oblewanie wodą turystów, którzy przebywali w jednej z restauracji. Mieszkańcy sprzeciwiają się rosnącym kosztom życia, w tym cenom mieszkań, które w ostatnich latach wzrosły o 10%. Wzrost cen napędza wynajem na cele turystyczne. Władze Barcelony ogłosiły niedawno, że do 2028 roku w mieście będzie obowiązywał zakaz oferowania wynajmu okazjonalnego. W zeszłym roku Barcelonę odwiedziło ponad 12 milionów turystów. Wyspy Kanaryjskie w 2023 ponad 14 milionów ludzi. Wenecję odwiedza rocznie ponad 20 milionów osób. Góra Fuji, będąca światowym dziedzictwem UNESCO i ikoną Japonii, wprowadziła od 1 lipca opłatę w wysokości 2000 jenów, czyli około 50 zł za osobę, z dziennym limitem 4000 odwiedzających. Włodarze jednego z miast zbudowali nawet barierę, aby zasłonić widok na górę Fuji z popularnego miejsca do robienia zdjęć. Jest to reakcja na tych, którzy nie przestrzegali zasad, zostawiali śmieci, ignorowali przepisy drogowe. W miejscu obleganym przez rzeszę turystów zamontowano siatki o wysokości 2,5 metra i długości 20 metrów, nieprzezroczyste siatki. Problemem nadmiernej liczby turystów i rosnących kosztów życia mieszkańców dotyczy także ten problem kilku miejscowości w Polsce. Kraków i Zakopane to miasta permanentnie przepełnione turystami. Mieszkańcy Świnoujścia z przerażeniem patrzą nie tylko na ceny w sklepach, ale i na ceny metra kwadratowego mieszkań z rynku wtórnego, na ceny mieszkań. Nawet, jak mówi większość naszych komentatorów, nawet nie patrzą. A naszymi gośćmi są pani doktor habilitowana Agnieszka Niezgoda, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór.
Z nami jest w studiu pan doktor habilitowany Zbigniew Głąbiński, Katedra Turystyki i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Szczecińskiego. Kłaniamy się.
Dobry wieczór.
I przy telefonie także pan Roman Kucierski, zastępca prezydenta Świnoujścia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I zacznijmy od pana prezydenta Kucierskiego. Jak to jest z tymi turystami w Świnoujściu? W 2022 roku Świnoujście odwiedziło ponad 9 milionów turystów. Też bardzo dobry wynik. No tak, z jednej strony tłumy turystów na plaży, promenadzie. Oczywiście za tym idą pieniądze, ożywienie gospodarcze, podatki, różnego rodzaju wpływy, daniny. Ale czy oprócz pozytywów widzi pan także negatywy?
Szanowni Państwo, może posłużę się kilkoma przykładami. To, o czym pan redaktor wspomniał, czyli to jest 9 milionów turystów, którzy odwiedziło Świnoujście, i pragnę zaznaczyć, że to był jeszcze rok, kiedy Świnoujście nie miało tunelu. To było tylko, były tylko przeprawy promowe. W 2023 roku w połowie uruchomiliśmy tunel. I słyszymy też dane, że dziennie potrafi tym tunelem przejechać 20 tysięcy osób. O tym, że Świnoujście z każdym rokiem staje się coraz bardziej popularne, niech świadczy też to, że w tych sezonach najbardziej obleganych, czyli to jest od maja do końca września, liczba ta jak gdyby wzrasta między 5 a 8%. O tym też świadczy jak gdyby obłożenie hoteli, bo one też kształtują się na poziomie rocznym w granicach między 80 a 95, 90 nawet 8%. No i to też widzimy jako gmina po wzroście opłaty uzdrowiskowej, która też z roku na rok nam wzrasta, tak? Do tego dochodzą oczywiście takie sytuacje, że na przykład punkt informacji turystycznej potrafi dziennie odwiedzić około 300, 400, a nawet 500 osób. I to są fakty, z którymi dyskutować nie należy, bo jednak tutaj widzimy też, że turyści są dla Świnoujścia taką destynacją, która przynosi nam bardzo duże też pozytywne efekty.
A jakie są to negatywne, panie prezydencie?
Należy zwrócić uwagę to, o czym pan powiedział. Powiedzmy, my to też tak zauważamy i określamy jako taka fobia turystyczna, tak? A więc jakiś strach, jakaś niechęć i jakieś takie odrzucenie społeczne. Bo to też się wiąże, proszę państwa, z tym, że takie ilości turystów powodują też pewne zakłócenie życia dla mieszkańców naszego Świnoujścia, tak? Czy to jest zakłócanie, powiedzmy, tego porządku dziennego, czy to są jakieś skandale, które przez tych turystów są wywoływane, czy to są jakieś pobite szkła, czy to są jakieś zdewastowane przystanki komunikacji, porozwalane śmietniki, bójki, kradzieże. Nawet zdarzały się takie sytuacje, że po prostu w sezonie letnim do Świnoujścia przyjeżdżało bardzo dużo osób, które były bezdomne i które po prostu przez ten okres żyło trochę w Świnoujściu. My to zauważyliśmy, czy poprzez to, że ludzie spali na ławkach, na przystankach autobusowych, gdzieś w parkach i tutaj też musiała jak gdyby interweniować czy Straż Miejska, czy po prostu...
A jak mieszkańcy, panie prezydencie, odnoszą się do cen mieszkań? Bo średnia cena mieszkania na rynku pierwotnym w Polsce w tym roku to prawie 12 tysięcy złotych, a taka średnia cena w Świnoujściu to 33,5 tysiąca za metr kwadratowy, a nawet rekordowe lokale kosztują 65 tysięcy złotych za metr. Jak mieszkańcy to przyjmują, którzy chcą żyć na co dzień w mieście?
Oczywiście, że tak jak pan mówi, są to dane, które faktyczne są. No, są też ceny od powiedzmy 16 tysięcy, to są takie najniższe ceny. No ale to właśnie, to też świadczy o tym, że poprzez to, że turystyka kwitnie, ona się rozwija, ona po prostu staje się z roku na rok coraz bardziej prężna, to też świadczy to o tym, że to przynosi bardzo duże problemy dla mieszkańców, bo oni się też stykają z tym, że ceny są o jakieś 20-30% wyższe niż w innych miejscowościach, które nie są miejscowościami turystycznymi. Ceny wynajmu mieszkań, gdzie przyjeżdżają tutaj pracownicy do pracy i nie są w stanie, że tak powiem, z pensji, które zarobią, opłacić sobie tego najmu, bo on dzisiaj sięga w granicach 3, a nawet i więcej tysięcy złotych za po prostu kawalerkę. Także to są też problemy, z którymi my się dzisiaj mieszkańcy stykają. To są parkingi. To też do tych ilości, których tutaj pan przytoczył, tych 9 milionów, trzeba też dodać tak zwanych turystów jednodniowych. I dzisiaj my, czyli miasta turystyczne, stoimy przed ogromnym wyzwaniem, żeby tutaj wprowadzać zrównoważony rozwój tego wszystkiego.
Żeby zbalansować to wszystko, prawda? Żeby to było wyważone. Panie prezydencie, przenieśmy się do pani profesor Agnieszki Niezgody. Masowa turystyka. Pani profesor, czy da się to zatrzymać?
Może tak. Zacznijmy od tego, że nie możemy myśleć jednoznacznie, że zawsze turystyka, w tym masowa, jest zła. Bo ja od wielu, wielu lat walczę z takim poglądem jednoznacznym, ponieważ turystyka masowa bardzo często jest uzasadniona. Na przykład wyobraźmy sobie, czy wielkie wydarzenia kulturalne, czy wydarzenia sportowe, czy chociażby wizytę papieża i pielgrzymkę jego do Polski bez dużej liczby turystów. No, to nie ma wtedy całego sensu i także atrakcyjności dla tych turystów, dlatego nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że walczymy z turystyką masową, że ją jedynie pejoratywnie rozumiemy. Zajmując się turystyką zrównoważoną też od wielu, wielu lat, muszę powiedzieć, że najważniejszym elementem jest właśnie zrównoważenie turystyki, przy czym turystyka masowa też może być zrównoważona. Warunkiem jest właściwe zaplanowanie, zorganizowanie czy promowanie takich form turystyki, które na danym terytorium, w danej, to brzydko mówiąc, destynacji, ale chodzi o obszar recepcji turystycznej, które to formy turystyki po prostu się nadają i które można zaplanować zgodnie z wytrzymałością środowiska kulturowego, społecznego i oczywiście przyrodniczego. Dlatego ja bym nie powiedziała, że odwracajmy się od turystyki masowej, tylko odwracajmy się od zbyt dużej liczby turystów w stosunku do wytrzymałości środowiska społecznego czy przyrodniczego. Czyli planujmy rozwój turystyki tak, aby liczba turystów była adekwatna do możliwości, jakie może przyjąć dany obszar.
A widzi pani profesor już takie mądre przykłady na świecie czy w naszym kraju właśnie takiego mądrego planowania podejścia do tej turystyki?
Tak, muszę powiedzieć, że to tak nie możemy właśnie, jak to się mówi kolokwialnie, wylewać dziecka z kąpielą, bo oczywiście no, pierwszy taki krok to moim zdaniem robią parki narodowe, czyli te obszary najbardziej chronione. Ale jest wiele miejscowości o dobrze zaplanowanych strategiach rozwoju, gdzie nie są to puste słowa zmieniane w związku z jakimiś wyborami czy innymi wydarzeniami, ale długotrwałe strategie, w których podejmuje się takie działania, żeby rzeczywiście przyciągnąć tych turystów, którzy dla danego obszaru będą, tu powiem wprost, mniej szkodliwi. I tutaj już od wielu, wielu lat były takie próby, żeby policzyć pojemność i chłonność turystyczną, przy czym chłonność dotyczyła bardziej obszaru, pojemność dotyczyła bardziej infrastruktury turystycznej, która wytrzyma napływ turystów, bo to już powiem na marginesie, już w latach 70. Jost Krippendorf, taki wybitny szwajcarski uczony, powiedział: "Tourism destroys tourism", czyli turystyka zniszczy sama siebie, dlatego że no, dla turystów też to będzie mniej atrakcyjne, bo dziś tu mówimy o overturyzmie, czyli o tych buntach mieszkańców, ale pamiętajmy, że dla turysty też zbyt zatłoczone miasto czy zatłoczony region staje się mniej atrakcyjny.
Potwierdzamy, wielu Szczecinian, pani profesor, nie jeździ nad morze właśnie w lipcu i sierpniu, bo są takie tłumy.
No, ja osobiście też. Nie pamiętam, no kiedy właśnie byłam nad Bałtykiem latem, no bo te tłumy są uciążliwe. Także tu chodzi o jakieś planowanie. No, z drugiej strony nie przeskoczymy sezonowości, która jest związana i z pogodą, i z klimatem, ale także z harmonogramem chociażby ferii i wakacji szkolnych. I tego się no, nie przeskoczy, prawda? Osoby z dziećmi w wieku szkolnym mają taki, a nie inny wybór terminów. I to jest, cała turystyka zrównoważona jest dość delikatnym, skomplikowanym i powiem tak, wieloaspektowym problemem. Dlatego mówię tutaj...
Nie możemy zdecydowanie, pani profesor, wydać sądu, że turystyka masowa jest zła i koniec, tylko trzeba do tego mądrego podejścia. Pani profesor, jest w studiu u nas pan doktor habilitowany Zbigniew Głąbiński z Katedry Turystyki i Gospodarki Przestrzennej. Panie doktorze, chciałem zapytać pana o przede wszystkim o Barcelonę, bo przytaczałem ten przykład na początku audycji, ale Barcelona może jest tutaj nietypowym przykładem, 12 milionów turystów w ciągu roku, bo Barcelona nie ma jak się rozrastać, bo z jednej strony jest morze, z drugiej strony mamy góry, no ale protest mieszkańców nie dotyczył właściwie tego, że nie ma się jak rozrastać, chociaż to gdzieś tam w tle na pewno jest, tylko tego, że turyści niszczą ich życie, oni tak twierdzą, życie miasta, między innymi oczywiście mieszkania są drogie, ale w ogóle nie mogą żyć normalnie, bo wszędzie jest pełno turystów. Jak pan w takim razie podchodzi do tego zjawiska masowej turystyki? Czy podobnie jak pani profesor, czy widzi pan jakieś konieczności odgórnego, być może ogólnoświatowego, a nie tylko na poziomie krajów czy Unii Europejskiej, uregulowania tego problemu?
Ja zacząłbym od kwestii bardziej teoretycznych, a później przejdę do aspektów praktycznych. Wiele lat temu została sformułowana taka koncepcja, która nazywa się przez socjologa Doxeya, który stwierdził, że turystyka rozwija się w miejscowościach, w regionach w czterech etapach. Pierwszy to jest entuzjazm, tak, euforia, on dokładnie to określił, że wszyscy są zainteresowani, no bo turyści przywożą pieniądze i w związku z tym zaczynają wszyscy zarabiać. Następnie przechodzi do fazy apatii, czyli wszyscy się już do tego przyzwyczaili, już nie ma tej radości, no ale są pieniądze, więc wszyscy żyją. Trzeci etap to etap irytacji, zdenerwowania, który możemy mieć w niektórych miastach, niewątpliwie w Polsce. No i to, co zaobserwowaliśmy w Barcelonie, to niewątpliwie czwarty etap, konflikt. Jak to rozwiązać i dlaczego tak się dzieje? No dlatego się dzieje, jak powiedział wspólny z panią profesor nasz nieżyjący już kolega, profesor Liszewski z Łodzi, 5% powierzchni ziemi jest odwiedzanych przez 95% turystów w skali świata. Czy można to rozwiązać? Zgadzam się tutaj bardzo z panią profesor, że jedynym sposobem to jest kreatywna polityka turystyczna. Czyli polityka turystyczna, która wyprzedza pewne zjawiska, które mogą wystąpić. Bardzo prosty przykład. Wiele miast włoskich wprowadziło na przykład opłaty za wjazd autokaru. W związku z tym autokary przestają wjeżdżać do miast, nie tłoczą się, nie powodują zwiększonych korków, które w miastach, które są zabytkowe i tak zatłoczone. Przykładem świetnym jest na przykład Florencja w tym zakresie, gdzie autokary stają na parkingu przy autostradzie, a więc odległości 15, powiedzmy, kilometrów od centrum i turysta ten, który przyjeżdża autokarem lub też samochodem osobowym, wsiada w tramwaj i tramwajem, czyli korzysta z komunikacji publicznej. To jest jedno z rozwiązań. Drugie rozwiązanie, które stosuje już nawet Szczecin, tak, to jest park and ride, czyli to, żebyśmy się bo podstawowa uciążliwość należy, związana jest oczywiście z tym ruchem samochodowym, czy w ogóle ruchem komunikacyjnym. Więc wybudowanie atrakcyjnych, dobrze położonych, dobrze skomunikowanych parkingów park and ride, to jest rozwiązanie tej sytuacji. Kolejna rzecz, to jest uświadamianie turystów, że może niekoniecznie musisz wejść na Giewont, czy koniecznie zobaczyć tą plażę po lewej stronie w Świnoujściu, tą plażę zachodnią, ale może uda się jeszcze w inne miejsce, które jest nie tak zatłoczone, bo skoro jesteś z dzieckiem, to chciałbyś, żeby to dziecko na plaży miało na przykład przestrzeń do zabawy z piaskiem, z wiaderkiem, budowało babki i żeby nie przeszkadzało sąsiadom. To może wybierz mniej zatłoczoną plażę. Ja odnoszę takie wrażenie, że większość nie tylko polskich, ale w ogóle w świecie turystów udaje się za pewnym trendem, tak? W tym roku modne jest jakiś kraj, jakieś miejsce i wszyscy tam pędzą i wszyscy tam się udają. A kreatywna właśnie polityka w zakresie promocji, odpowiedniej promocji turystycznej, pokazywanie, co dla kogo jest dobrze, edukowanie turystów, to jest chyba rozwiązanie jedyne.
Jedyne, a z drugiej strony zastanawiam się, drodzy Państwo, nad tym, że mamy takie, można powiedzieć, toposy turystyczne, to znaczy piramidy, Egipt, Paryż, Rzym, Wenecję. I tutaj jest, no zawsze każdy sobie poczytuje za punkt honoru, że raz w życiu przynajmniej tam być, zrobić sobie to selfie, ale tu też dotykamy problemu, na ile jest pogłębiona ta turystyka, na ile jest to takie dotykanie powierzchni zamiast szukanie jakichś doznań. Ale to na razie zostawmy. Przenieśmy się do pana Romana Kucierskiego na powrót do zastępcy prezydenta Świnoujścia. Czytam w publikatorach, że są takie przymiarki, żeby uregulować wynajem krótkoterminowy mieszkań. Te zmiany w polskim prawie to z jednej strony nacisk wielu miast, gdzie właśnie turystyka się bardzo, aż za bardzo zdaniem mieszkańców tych miast rozwija. A z drugiej strony to te zmiany będą konieczne również ze względu na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, bo według danych Eurostatu w 2023 roku w Unii Europejskiej zarezerwowano łącznie 678 milionów noclegów i w Polsce to też jest problem. Władze niektórych miast doszły do wniosku, że niekontrolowany wzrost turystyki przynosi więcej szkód niż pożądku. Pani prezydent Sopotu i pożytku. Pani prezydent Sopotu mówi tak. Otóż pierwsze tak taki kłopot to uciążliwość dla innych mieszkańców budynku, gdzie jest najem krótkoterminowy. Gdy za ścianą pojawiają się turyści, swoim zachowaniem, głośnymi imprezami często powodują, że ktoś się nie wysypia. Zdarza się, że przyjezdni nie segregują śmieci, zostawiają otwarte drzwi na klatkę. To takie prozaiczne, można powiedzieć, kłopoty. Natomiast drugim obszarem, chyba nawet ważniejszym, mówi pani prezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim, są mieszkania, które są niewykorzystane przez dużą część roku. Po prostu to powoduje, że całe dzielnice przestają żyć. Czy ten problem pan Roman Kucierski również dostrzega?
Tak, szanowni państwo, ja potwierdzam to, że to jednak jest problemem. O czym pan wspomniał, oczywiście, że trwają prace. Ministerstwo Sportu i Turystyki w osobie pana Sławomira Nitrasa podjęło te działania i z tego, co wiemy, w ciągu najbliższych kilku miesięcy możliwe, że pojawi się ustawa, która da też gminom możliwość dochodzenia pewnych należności. Bo to, o czym pan wspomniał, to jest też kwestia tego typu, że w naszych budżetach ta turystyka niekontrolowana właśnie w postaci tych wynajmu apartamentów prowadzi do tego, że to jest uciążliwość dla mieszkańców, ale też uciekają nam jak gdyby dochody. Bo my też tutaj musimy wspomnieć o tak zwanym turyście jednodniowym. To, o co Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych od jakiegoś czasu też próbuje walczyć, żeby na przykład strefa płatnego parkowania w miejscowościach turystycznych mogła być od poniedziałku do piątku, czyli przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny. Ponieważ ten turysta jednodniowy też generuje nam bardzo duże koszty. Tak? To są koszty w postaci śmieci, których przecież trzeba zbierać codziennie i to są po prostu dziesiątki ton. To jest sprzątanie plaż, które no codziennie rano one muszą być sprzątnięte o godzinie 5, 6 wchodzą pracownicy, żeby tym turystom tą plażę oddać do użytkowania w sposób jak najbardziej czysty. Także widzimy te rzeczy. To jest też na przykład podjęcie prób tak zwanej opłaty uzdrowiskowej, która, jak wiemy, dzisiaj jest liczona od drugiego dnia pobytu gości, czyli ktoś, kto przyjeżdża do miejscowości turystycznej, uzdrowiskowej, przyjeżdża na jedną dobę, nie ponosi opłaty w postaci tej opłaty uzdrowiskowej. Więc tutaj też pod względem prawnym, legislacyjnym jest też wiele rzeczy, które tutaj trzeba, że tak powiem, dochodzić i wspólnie przekonywać też naszych rządzących do tego, żeby nam, tym gminom turystycznym, pomagać w tym zakresie.
A propos turystów jednodniowych, to wyczytałem, że w Barcelonie właśnie protestujący głównie na nich skupili swoją złość. Władze Barcelony także zdają sobie sprawę, że oni są szczególnym problemem, bo zostawiają mało pieniędzy na miejscu. Przyjeżdżają czy przelatują właściwie na jeden dzień często do tego miasta i nie generują miastu przychodów. Żyjemy w czasach, kiedy loty są bardzo tanie, zarabiamy coraz więcej, no i latamy na potęgę. Wracamy do pani profesor Agnieszki Niezgody. Czy może być, czy wierzy pani, że świat zauważy potrzebę skoordynowania, po pierwsze, działań, aby ograniczyć masową turystykę i żeby ona stała się bardziej świadomą, żeby właśnie zwracać uwagę na te atrakcje, które są mniej atrakcyjne, mówiąc żartobliwie. Czyli na przykład nie jedziemy, nie wiem, do Paryża, a jedziemy do Wilna. Nie jedziemy na przykład właśnie pod piramidy, a jedziemy i szukamy pięknego miasteczka Neseber w Bułgarii na przykład, a nie do Dubrownika.
Tutaj dotknął pan redaktor dwóch kwestii. Ja, ponieważ jestem ekonomistą, to zawsze dzielę takie sprawy na podaż i popyt, bo co innego jest właśnie tutaj zarządzanie ruchem turystycznym od strony podaży, czyli od strony zarządzających regionami turystycznymi. I tutaj bym jeszcze wspomniała o takich działaniach jak strategia dekoncentracji, już wprowadzona między innymi w Barcelonie, zaczyna być wprowadzana, czy tutaj o planowaniu elastycznym, tak zwany resilience planning, który powoduje, że wyprzedzamy myślą to, co się może wydarzyć. I to są działania po stronie podaży turystycznej, o których właściwie możemy mówić. Mamy w swoim gronie pana prezydenta, więc wiemy, że to są takie sprawy. Natomiast jak tutaj pan mówi, że turysta zamieni, nie wiem, Dubrownik na Neseber, no to pojawia się problem bardzo osobistych motywacji wyjazdów turystycznych konkretnej osoby. I to jest zagadnienie trudne, bo ja kiedyś pisałam artykuły o modzie na różne elementy wyjazdów turystycznych i muszę powiedzieć, zagadnienie się rozbudowało do bardzo ciekawych kwestii, ale jednocześnie im więcej się tym zajmujemy, tym bardziej stwierdzamy, że no nie możemy danej osoby zmusić. Możemy ją zaciekawić i to będą działania ze strony właśnie podaży turystycznej czy przedsiębiorców turystycznych. Natomiast to, czy dla danej osoby coś będzie ciekawsze, czy nie, to już jest wolny wybór. I tu mamy naprawdę trudny orzech do zgryzienia. Ja wierzę, że to się da trochę okiełznać, bo tutaj jeszcze pan nie wspomniał o jednej bardzo ważnej przyczynie tego kłopotu z turystami jednodniowymi, a mianowicie o kruzerach. I cała sprawa między innymi w Barcelonie, w Dubrowniku.
Czy w Wenecji?
Tak, o właśnie, pierwsze takie miasto, że przypływają kruzery.
I już nie przepływają właśnie, tak, od 2021 roku.
Tak, ale te kruzery generowały ten ruch turystyczny jednodniowy. I właśnie ci turyści spali na statku, zaliczając się zgodnie ze statystykami do turystów jednodniowych, mimo że mogli być dłużej w danej miejscowości, ale właśnie nie spędzali noclegu, że tak powiem, na lądzie. I to statystyka wtedy wykluczała ich jako turystów wielodniowych. I to jest też taki problem. I tu, jak już widać, jak ograniczono czy zakazano ruchu tych wielkich jednostek, to sytuacja może się poprawić. Czyli no, powinniśmy mieć taki optymizm, że turystyka będzie się rozwijać, bo tego, że ruch turystyczny rozwija się w skali świata, no tego nie zmienimy. To tak będzie i to, co pan powiedział. Średnio ludzie zarabiają więcej, mają większe możliwości wynikające ze środków transportu, a jednocześnie turystyka nie jest już takim dobrem, tak zwanym, jak kiedyś się w ekonomice konsumpcji mówiło, dobrem luksusowym. Ona jest coraz bardziej powszechna dla każdego, że tak powiem, użytkownika z krajów rozwiniętych. W związku z tym to się będzie działo, natomiast myślę, że jesteśmy w pierwszej fazie poradzenia sobie z takimi problemami typowo overturyzmu, czyli kiedy społeczność lokalna protestuje. Natomiast nadzieję trzeba mieć, że rzeczywiście da się i współpracować, bo to jest też kwestia współpracy wielu podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyki, bo to są różni przedsiębiorcy, którzy oferują swoje usługi na różnych etapach kształtowania.
Czyli pani profesor, potoki turystów tak, ale mądrze regulowane przepisami lokalnymi, miejscowymi, czy też na poziomie Unii Europejskiej, czy krajów, w zależności od potrzeb.
I współpracą podmiotów, współpracą, żeby też między sobą różni usługodawcy i przedsiębiorcy też dostrzegali to zjawisko.
I na zakończenie doktor habilitowany Zbigniew Głubiński. Mam wrażenie, panie doktorze, że to zjawisko tak masowej turystyki to jest właśnie taki nieokiełznany potwór. Uda się go okiełznać?
Ja myślę, że najważniejszą rzeczą poza przesłankami ekonomicznymi, o których mówiłem pani profesor, jest ciągłe kształtowanie świadomości. Świadomości ludzi, że można dostrzec piękno w miejscach dotychczas niedostrzeganych. I ja widzę to, że mówi się u nas, bo jestem geografem, w geografii, krajoznawstwie mówi się o tym, że jak ktoś się nauczył pewnego kanonu krajoznawczego naszego kraju w szkole podstawowej, to trwa do końca życia. Ale można zauważyć, że powstają nowe miejsca, tak, które są teraz odwiedzane i nie są Krakowem, Wieliczką, Torunią czy Malborkiem, tak? Tylko są to inne miejsca i to niewątpliwie świadczy o tym, że narzędzia, które ma w ręku państwo, regiony, miasta, mogą działać i działać świadomie dla turystów. Drugim aspektem niewątpliwie będzie to, że pani profesor powiedziała, że to dzisiaj jest dobro dość powszechne. Tak, tylko że jeżeli bilet do jakiegoś miejsca będzie kosztował 50 czy 100 euro, to wtedy już nie będzie tak powszechnie dostępne i chyba niestety tak będziemy musieli niektóre rzeczy regulować.
Rozmawialiśmy o turystyce masowej, która może być dobra. Wszystko zależy od proporcji, od regulacji prawnych. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli pani profesor Agnieszka Niezgoda, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Pozdrawiamy i udanych podróży życzymy.
Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękujemy. W studiu był pan doktor habilitowany Zbigniew Głubiński, Katedra Turystyki i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Szczecińskiego. Panu nie trzeba życzyć na przykład świadomego podróżowania.
Nie trzeba, ale życzę wszystkim słuchaczom.
I pan Roman Kucielski, także miłych wyjazdów, chociaż pan jest cały czas, można powiedzieć, we wczasowisku na wczasach, czyli w Świnoujściu. Zapraszamy do Świnoujścia, zastępca prezydenta. Dziękuję.
Dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszam wszystkich turystów do Świnoujścia.
Pozdrawiamy. Wy wszyscy turyści nie jedźcie, tylko wszyscy naraz. Zmieniamy temat.